Siedziba sztabu akcji Reinhardt mieściła się w Lublinie. Ciężko powiedzieć, że Lublin był centrum wydarzeń, ponieważ to nie Lublin odpowiada za akcję Reinhardt. Kto był pomysłodawcą i co działo się, jakie decyzje zapadały w obecnym Collegium Juridicum przy ulicy Spokojnej w nocy z 16 na 17 marca, dokładnie 80 lat temu?
Akcja Reinhardt to można by powiedzieć, że ostatni akt tragedii Żydów w czasie II wojny światowej, tych Żydów właśnie polskich, ale nie od razu Niemcy podjęli decyzję o tym, że zamordują tą ludność żydowską. Było to jednak stopniowe działanie. Najpierw pamiętamy, czy wiemy o tym, że jesienią 1939 roku, kiedy Polska została zajęta przez okupanta niemieckiego, Żydzi byli piętnowani i pozbawiani praw. Pozbawiono ich również majątków. Ostatecznie zdecydowano o tym, że mają mieszkać w konkretnych dzielnicach, ale dopiero z czasem te dzielnice żydowskie zostały ogrodzone, a dopiero z czasem zostały zamknięte. Czyli nie od razu mamy do czynienia z gettami, nie od razu z tymi gettami zamkniętymi. No i ta sytuacja staje się napięta w roku 1941, kiedy te getta są już zamknięte. Niemcy zastanawiają się, co uczynić z tą ludnością żydowską z terenów okupowanych. Prawdopodobnie na przełomie roku 1941-1942 podejmują decyzję o Endlösung, o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. To ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej oznacza nie mniej, nie więcej zamordowanie tej ludności żydowskiej. Wiele wskazuje na to, że decyzja mogła zapaść już jesienią 1941 roku. Wtedy mamy pierwsze takie masowe mordy Żydów poprzez użycie chociażby gazu. Natomiast jeśli chodzi o taką zmasowaną akcję, ona rozpoczęła się niestety od Lublina, od Lwowa, no i od miejsca, gdzie tych Żydów mordowano, czyli od Bełżca, w którym zorganizowano obóz zagłady, gdzie trafiły dwa pierwsze transporty Żydów właśnie z Lwowa i z Lublina. Czyli początek tej akcji Reinhardt, jak nazwali tą akcję mordowania polskich Żydów Niemcy, czcząc w ten sposób nazwisko ministra bezpieczeństwa III Rzeszy, Reinharda Hardericha, który został zabity przez Czechów. To też jest bardzo interesująca i ciekawa kwestia, że akcja mordowania nosiła imię mordercy, czyli tego ministra, tego urzędnika właśnie III Rzeszy, który był odpowiedzialny za morderstwa. Akcja, która trwała od marca roku 1942 aż do jesieni 1943 roku. Tyle Niemcy potrzebowali czasu, czyli półtorej roku mniej więcej na to, żeby zamordować około 2 milionów obywateli II Rzeczypospolitej narodowości żydowskiej. Pierwszy taki obóz tutaj właśnie w Generalnym Gubernatorstwie, który masowo przyjął tych Żydów na śmierć, był właśnie obóz zagłady w Bełżcu, ale pamiętam również o Sobiborze, o Treblince, pamiętam również o obozach koncentracyjnych, do których również przewożono Żydów, chociażby o koncentracyjnym Lublin, czyli o Majdanku, obozie koncentracyjnym w Auschwitz. To również miejsca, które z jednej strony były obozami koncentracyjnymi, z drugiej strony stały się również miejscami zagłady dla ludności żydowskiej.
Powiedział pan o tym, że akcja ma swój początek w Lublinie, na Lubelszczyźnie. Dlaczego akurat te tereny?
Zasadniczo na Lubelszczyźnie mieszkało najwięcej Żydów przed II wojną światową. Przyjmujemy, że największa diaspora żydowska w Europie była na terenie II Rzeczypospolitej, ale gdybyśmy jeszcze mieli przyjrzeć się terenom II Rzeczypospolitej, to znów najwięcej osób narodowości żydowskiej mieszkało właśnie na Lubelszczyźnie, w takich miastach jak Lublin, a również w mniejszych miejscowościach w Kocku, w Lubartowie. Tu również mieszkała ludność żydowska. Początkowo, jeszcze jesienią 1939 roku, Niemcy, jednym z planów czy z pomysłów niemieckich była może koncentracja tej ludności żydowskiej z terenów tutaj właśnie okupowanej Polski, właśnie tutaj gdzieś na Lubelszczyźnie. Ostatecznie jednak Niemcy zrezygnowali z tych planów, ostatecznie jednak podjęli decyzję o zamordowaniu tej ludności. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa zorganizowano obozy zagłady właśnie w Treblince, w Sobiborze, w Bełżcu, właśnie dlatego, że tutaj powiedzmy, że było z dala od opinii publicznej niemieckiej. Po drugie, była dostateczna sieć kolejowa, żeby przewozić tych Żydów. Po trzecie, te miejsca, te obozy, zagłady znajdowały się stosunkowo blisko wywożonej ludności. Do Treblinki nie było wcale daleko z Warszawy, do Bełżca również nie jest wyjątkowo daleko z Lublina. W związku z tym wystarczyło 3 godziny, żeby dowieźć ten transport, jeśli sprawnie przejeżdżał, z Lublina do Bełżca, aby tych Żydów dowieźć w takim jednym pociągu. Było około 5 tysięcy ludzi. To jest całe miasto, można powiedzieć miasteczko, tak, kiedy docierało do obozu zagłady. I tam właściwie bardzo sprawnie tych ludzi mordowano. W Bełżcu to obok linii kolejowej między Lublinem Lublinem, a Lwowem, tam codziennie kursowały pociągi. W takim miejscu, można by powiedzieć, a jednak Niemcy dokonali tak straszliwych zbrodni.
A gdyby tak porównać skalę tych zbrodni dokonywanych na terenie Polski ze skalą Holokaustu w całej Europie?
W tych obozach zagłady nie ginęli tylko polscy Żydzi. Na tereny okupowanej Polski byli zwożeni również Żydzi z innych terenów europejskich. Tutaj byli koncentrowani najpierw w tych gettach, a potem wywożeni właśnie do obozów zagłady. Te obozy zagłady zasadniczo po wykonaniu akcji Reinhardt zostały zlikwidowane przez Niemców. W Bełżcu posadzono las, wydobyto nawet szczątki tych, którzy zostali wcześniej pochowani w dołach śmierci. Palono przez całe tygodnie, miesiące, palono te szczątki. Cała okolica czuła ten swąd palonego ciała. Potem posadzono las i zlikwidowano całkowicie, można powiedzieć, pozostałości dawnego obozu. Nikt się miał nigdy o tym nie dowiedzieć. Dzisiaj jako Instytut Pamięci Narodowej dbamy właśnie o tą pamięć, przywracamy tą pamięć. Niedawno, 2 dni temu mieliśmy wielkie wydarzenie w Bełżcu właśnie związane z uroczystościami 80. rocznicy akcji Reinhardt. Przedwczoraj również otworzyliśmy wystawę w Lublinie przed Centrum Spotkania Kultur poświęcono właśnie tej akcji Reinhardt w miejscu, w którym gromadzi się młodzież, bo przecież przed CSKA bardzo często jest wiele młodzieży i można by zapytać, no czemu akurat w takim miejscu właśnie celowo, właśnie w takim miejscu po to, żeby ci młodzi ludzie zapoznali się z tą straszliwą historią, ponieważ okazało się, że czasy wojny nie zakończyły się, nie odeszły do lamusa, że czasy wojny mamy właściwie całkiem niedaleko stąd, bo kilkadziesiąt kilometrów od Lublina mamy granicę z Ukrainą, a Ukraina została napadnięta i tam dzieją się rzeczy straszliwe, o których do tej pory uczyliśmy się tylko z podręczników, które wydawało nam się bardzo odległe. One już nie są odległe, one są blisko, choćby możemy się spotkać z ludźmi, z Ukraińcami, którzy uciekli przed wojną. I oni opowiadają o straszliwych rzeczach, które my pokazujemy na wystawie, ale które dzieją się dziś. Dlatego też wychodzimy z tą edukacją historyczną, z tym, co wiemy o tamtych czasach, żeby taka sytuacja nigdy więcej się nie powtórzyła.
Na czym należy się skupiać, mówiąc o tamtych wydarzeniach, żeby kultywować pamięć o ofiarach, a nie o oprawcach?
Proszę zwrócić uwagę, nawet dzisiaj na przykładzie wojny na Ukrainie Rosja robi bardzo wiele, żeby siać dezinformację, czyli żeby sprawa nie była jasna, że oto Rosja napadła na Ukrainę, żeby zachwiać, można by powiedzieć tutaj, pewną opinią publiczną, kto jest agresorem, kto jest tutaj katem, a kto jest ofiarą. Również to samo czynili Niemcy w czasie II wojny światowej. Już wtedy próbowali wszelkimi środkami zaangażować ludność polską do udziału w Holokauście. Polskie Państwo Podziemne przed tym ostrzegało polską ludność i rzeczywiście polskie organizacje, czy też Polacy masowo nie wzięli udziału w akcji Holokaustu. Nawet jak dojeżdżał pociąg z ludnością żydowską do Bełżca, to polscy kolejarze nie byli wpuszczani do obozu. Tak? Wymieniano ich, czy też wysadzano z tego pociągu i dalej już obsługą zajmowali się inni ludzie, tak z obozu, czy też sami Niemcy. Chodziło o to, żeby nikt nigdy się o tym nie dowiedział. Dwie osoby przeżyły obóz w Bełżcu, ale my zadbaliśmy o to, aby ta ich relacja została przekazana kolejnym pokoleniom. I choćby właśnie Instytut Pamięci Narodowej, nie jako jedyny instytut, tak, nie jako jedyne środowisko, ale dba właśnie o tą pamięć historyczną, o to, abyśmy oddali sprawiedliwość, abyśmy pamiętali o tych ofiarach. Nie możemy o nich zapomnieć i nie możemy również zapomnieć o tym, kto był katem. Niestety, wielu z tych katów nie poniosło nigdy odpowiedzialności, a jeśli już, to naprawdę niewielką po II wojnie światowej. A trzeba przestrzegać przed tego typu zachowaniami, dlatego że jeśli oprawcy nie ponoszą konsekwencji, jeśli nie ponoszą kary, no to trudno się spodziewać, że będzie to właściwy przykład dla kolejnych pokoleń.
Naszym gościem był dyrektor Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, dr Robert Derewenda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.